Gościem Radia Maria w audycji Aktualności Dnia jest pan redaktor Stanisław Michalkiewicz. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam ojca, witam słuchaczy.
Panie redaktorze, wiele rzeczy się dzieje, spraw i w Sejmie, w Senacie i oczywiście też nasza ojczyzna, czy wielu z naszych rodaków dotkniętych jest powodzią. Ale chciałem zapytać, może pierwsza sprawa, co pan sądzi o tym, co dzieje się z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji, bo znamy stanowisko Senatu, znamy stanowisko Sejmu, sprawozdanie zostało odrzucone i pan minister Komorowski, który no, po katastrofie z 10 kwietnia jest pełniącym obowiązki prezydenta RP, powiedział, że niezwłocznie również podpisze się pod tym, co zrobiła, co zrobił Sejm i Senat w sprawie Krajowej Rady, czyli można powiedzieć likwidacji od ostatniego głosu po 14 dnia Krajowej Rady w tym stanie, jakim jest obecnie.
To znaczy odrzucenie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji za rok 2009, bo o to tutaj, o tym tak mówimy, zarówno przez Senat, jak i wczoraj przez Sejm. No a pan marszałek Komorowski zapowiada, że zrobi tak samo. Oznacza, że kadencja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zakończy się, no ponieważ pan marszałek ma 14 dni na podjęcie decyzji, sądzę, że nie będzie 14 dni czekał. W związku z tym myślę, że do końca miesiąca nawet może...
Ja myślę, że w poniedziałek już to zrobi.
No tak, więc kadencja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji się zakończy. To znaczy, że pan Witold Kołodziejski, pani Barbara Bubula, pan Piotr Boroń, pan Lech Hajdukiewicz i pan Tomasz Borysiuk przestaną sprawować swoje funkcje. Rada ma, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ma różne zadania ustawowe, ale takie dwie istotne kompetencje ma. Mianowicie powołuje rady nadzorcze Telewizji Państwowej i Polskiego Radia i 17 spółek regionalnych Polskiego Radia. To jest jedna ważna kompetencja. No i udziela koncesje, wydaje, na nadawanie zarówno dla stacji telewizyjnych, jak i rozgłośni radiowych. I zmiana, odrzucenie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, które było forsowane wyraźnie, oznacza, że Platforma Obywatelska, a to znaczy nie tyle Platforma Obywatelska, co mocodawcy Platformy Obywatelskiej, ci, którzy Platformie Obywatelskiej organizują scenę polityczną, powierzają zewnętrzne znamiona władzy, postanowili położyć kres pluralizmowi w mediach.
Chociaż bardzo często politycy Platformy Obywatelskiej podnosili upolitycznienie mediów publicznych, też niekorzystną sytuację finansową. Chciałem powiedzieć, że sprawa abonamentu i zamieszania wokół tej, no można powiedzieć, dzisiaj trudnej sytuacji finansowej, tak Telewizji Polskiej, jak i publicznego radia, no w jakiś sposób skutkuje działaniami czy tym, co robiła Platforma Obywatelska.
W pewnym sensie tak. Rzeczywiście to premier Tusk, bodajże on chyba, a poza tym wielu innych polityków Platformy Obywatelskiej kwestionowało potrzebę płacenia abonamentu, co oczywiście wpłynęło źle na finanse telewizji publicznej, państwowej i państwowego radia. Ale powiedzmy sobie szczerze, że kondycja tych stacji telewizji państwowej i państwowego radia była niedobra również z innych przyczyn, między innymi z przerostu kadrowego. W telewizji, o ile mi wiadomo, na chyba 6 tysięcy, około 6 tysięcy zatrudnionych osób, dziennikarzy jest około 10%, reszta to oprócz personelu technicznego to są kierownicy i dyrektorzy, więc jest to znakomite miejsce do przechowywania różnych przyjaciół politycznych, tworzenia im synekur za pieniądze państwowe, wypłacania gigantycznych odpraw. Przypominam, że kiedy pani Hanna Lis, żona pana Tomasza Lisa, miała odejść z telewizji, po kilku miesiącach chyba pracy mówiło się wtedy o odprawie w wysokości 1 000 000 zł. Więc to pokazuje, jakie to jest żerowisko. I dlatego takie walki są. Między innymi dlatego takie walki są. No a poza tym telewizja państwowa dociera do każdej miejscowości w Polsce. W związku z tym no, jest ogromnie sprawnym narzędziem propagandy.
Sytuacja taka w mediach publicznych, ale co stanie się pana zdaniem, bo zupełnie zmieni się oblicze Krajowej Rady, wybierze nowych członków Sejm 2, Senat 1 i Prezydent 2. Widzimy, że dzisiaj, no można powiedzieć, tylko do Platformy Obywatelskiej należy większość, bo mamy tak zwaną pełną kohabitację Sejmu, Senatu i teraz jeszcze w osobie pana marszałka Komorowskiego, prezydenta.
To znaczy, to będzie oznaczało, moim zdaniem, że tajne służby, bo one tak naprawdę, że tak powiem, wydają Platformie Obywatelskiej i rządowi pana premiera Tuska polecenia, na przykład zabroniły mu kandydować na prezydenta, bo przecież a miał przecież taki zamiar, więc widać, że pan premier Tusk się słucha takich poleceń. Widocznie no, musi się słuchać. I w związku z tym tajne służby doprowadzą do przywrócenia ładu medialnego, jaki został zaprojektowany jeszcze w 1989 roku przez pana generała Czesława Kiszczaka, który razem ze swoimi konfidentami i garstką pożytecznych idiotów różne rzeczy w Magdalence poustalał, między innymi ład medialny polegający na tym, że niektóre środowiska zyskały prawo przemawiania w imieniu całego społeczeństwa, inne środowiska tylko w imieniu własnym, od czasu do czasu mogłyby się odzywać, a inne, to znaczy większość społeczeństwa, w ogóle nie miałaby nic do gadania i tylko miałaby oklaskiwać występy swoich umiłowanych przywódców. I do tego poprzez system koncesyjny będzie nowa Rada prawdopodobnie zmierzała, likwidując wszelkie niezależne media elektroniczne w Polsce. Jestem przekonany, że po to zresztą system koncesyjny jest, a no, formułowanie zarzutu, że Krajowa Rada, a poprzez nią telewizja państwowa i państwowe radio są upolitycznione, to jest wyważanie otwartych drzwi. No jakżeż może być apolityczna instytucja, mówię o Krajowej Radzie, którą powołują tak polityczne organy jak Sejm, Senat i Prezydent. Przecież liczenie na to, że te polityczne trzy organy, Senat, Sejm i Prezydent, powołają apolityczne ciało, jest nadzieją idioty. No, tylko dureń może w ten sposób myśleć, ale ja nie posądzam twórców Konstytucji, że byli durniami, tylko że to są ludzie przebiegli, którzy po prostu uprawiają socjotechnikę polegającą na wmawianiu z opinii publicznej różnych bredni. No i to jest jedna z nich, taka brednia. Wiadomo, że podległe politykom, bo przecież politykom podlegają te media państwowe, polityczne siłą rzeczy muszą być i walka, która się toczy w tej chwili o kontrolę nad tymi mediami, nie zmierza do tego, żeby je odpolitycznić, bo to jest w ogóle niemożliwe. Natomiast zmierza do tego, która banda przejmie nad tym kontrolę i o to tylko chodzi.
Znaczy, bo no zobaczymy, jakich też członków będzie się wybierało, jakich zaproponuje Sejm, Senat i Prezydent.
No, zaproponuję, proszę ojca, osoby, które przedstawi jako apolityczne, ale to no ja między bajki to wkładam i już z góry w to nie wierzę, ponieważ jak jeszcze raz powtórzę, że ani Sejm, ani Senat, ani Prezydent, ktokolwiek by nim nie został, nie wybiera żadnych apolitycznych osób. Przeciwnie, kieruje się przecież przy wyborze jakimiś kryteriami. Prawdopodobnie, a już co do prezydent, jeszcze może się kierować jakimiś innymi, ale Sejm i Senat, gdzie odbywają się polityczne targowiska, wyłącznie politycznymi, jeśli nie korupcyjnymi kryteriami się kieruje. Polityczne kryteria to jeszcze nie są takie nikczemne, bo przecież jeszcze może się kierować, mogą się kierować kryteriami korupcyjnymi, bo obawiam się, że może i tak być.
Rząd cały czas, czyli Platforma Obywatelska, chce w jak najszybszym trybie wprowadzić nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji, umożliwiając chociażby wymianę rad nadzorczych, zarządów mediów publicznych. Projekt PO zmienia sposób wyboru nowych władz do Telewizji Polskiej i Polskiego Radia. Obecnie rady nadzorcze mają nienaruszalną 3-letnią kadencję. To się ma zmienić, bo mają podlegać pod członków, można powiedzieć, Rady Ministrów, bo to będzie minister kultury, dzisiaj Bogdan Zdrojewski, minister finansów Jacek Rostkowski i minister skarbu państwa Aleksander Grat.
No, to się nazywa ręczne sterowanie mediami. To tak to właśnie na tym polega, ręczne sterowanie, że rząd przejmuje nadzór nad nadzorcami państwowych mediów. No i to nazywa odpolitycznieniem tych mediów. No naprawdę bezczelność tych ludzi bije wszelkie rekordy. I nie wiem jak mogą dorośli ludzie wierzyć w tego rodzaju brednie. Absolutnie nie zasługują one na wiarygodność. I to jest posunięcie, które się wplata również w inne posunięcia. Na przykład wczorajszy wybór prezesa Narodowego Banku Polskiego, pana profesora Belki. Podkreśla się niezwykłe umiejętności fachowe pana profesora Belki. No ja nie będę się na ten temat wypowiadał, natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że wśród niewątpliwych licznych zalet, jakie pan profesor Belka ma, jest również i ta, że przed laty, oczywiście bez swojej wiedzy i zgody, został zarejestrowany przez razwiedkę aż pod dwoma pseudonimami naraz. Więc być może, że cieszy się znacznie większym zaufaniem nadal niż pozostali pretendenci do stanowiska prezesa Narodowego Banku Polskiego.
Chociaż wczoraj w jakimś programie telewizyjnym oglądałem taką rozmowę trzech profesorów i tam podniesiono też tą sprawę. No, a mówi się, że jest no, czysty, że tutaj no, nie można mu niczego zarzucić, że to nie jest najważniejsze.
Ale nikomu nie można niczego zarzucić. Ja tylko informuję, że był zarejestrowany pod dwoma pseudonimami, a używam tej uniwersalnej formuły bez swojej wiedzy i zgody, bo przecież wszyscy konfidenci byli rejestrowani bez swojej wiedzy i zgody. To co do tego chyba nie mamy wątpliwości. To pokazuje, że tajne służby, które moim zdaniem sprawują prawdziwą władzę nad Polską, to znaczy okupują Polskę, już przestały nawet stwarzać jakieś pozory przyzwoitości, że to niby tam procedury demokratyczne jakieś. Nie, już w tej chwili porzucają pozory przyzwoitości i przechodzą właśnie na ręczne sterowanie, bankiem emisyjnym, na ręczne sterowanie mediami państwowymi. No i żeby jeszcze nikt nie ośmielił się kwiknąć, to przecież kolejne posunięcie wczoraj dokonane. Nowym rzecznikiem praw obywatelskich została przez Sejm wybrana pani profesor Irena Lipowicz. No i myślę, że pani profesor Irena Lipowicz, która zawsze sprawiała wrażenie takiej grzecznej, wzorowej uczennicy, nadal takie wrażenie będzie podtrzymywała. A co robi grzeczna, wzorowa uczennica? No słucha się starszych i mądrzejszych. Zwłaszcza, że pani profesor Lipowicz ostatnio dyrektorowała takiej fundacji współpracy polsko-niemieckiej, czy jakoś tak się to nazywa, która zmierza do ściślejszej integracji Polski z Niemcami, cokolwiek by to nie miało oznaczać. Także No, myślę, że obywatele też nie będą mieli jakiegoś oparcia w nowym rzeczniku praw obywatelskich. Myślę, że Senat tę kandydaturę poprze. Pani profesor Lipowicz, jeśli będziemy mieli wątpliwości i skarżyli się na ręczne sterowanie naszym państwem przez tajne służby, wyjaśni nam, że wszystko jest w jak najlepszym porządku i po prostu nie mamy racji.
Że tak ma być,
że tak jest najlepiej, tak jest prawidłowo. No i nie będziemy mieli innego wyjścia, jak po prostu wierzyć pani rzecznik.
Panie redaktorze, tutaj wspominając wczorajszy wybór, no dzisiaj można powiedzieć, zostało to usankcjonowane jeszcze przez Sejm, wybór pana profesora Marka Belki na szefa Banku Centralnego. Przypominając sobie jeszcze, wspominając tą wczorajszą rozmowę, którą oglądałem, pan Andrzej Zybertowicz był jednym z gości, to mówił o takim może porozumieniu. Nie wiem, czy ja to dobrze rozumiem, że tutaj porozumienie prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego z panem premierem Donaldem Tuskiem w sprawie chociażby mianowania właśnie na szefa banku pana profesora Marka Belki.
Musiało takie porozumienie nastąpić, dlatego że Sojusz Lewicy Demokratycznej poparł kandydaturę profesora Belki i to w ogóle umożliwiło jego wybór na prezesa. Zwracam uwagę, że pan Grzegorz Napieralski początkowo miał wątpliwości, czy trzeba w tej chwili wybierać prezesa Narodowego Banku Polskiego i czy tym kandydatem, czy tym prezesem powinien zostać pan Marek Belka, ale po rozmowie z byłym prezydentem naszego państwa Aleksandrem Kwaśniewskim tych wątpliwości się całkowicie pozbył, więc widocznie pan Aleksander Kwaśniewski powiedział mu coś takiego, co no, zmieniło jego zdanie o 180 stopni. Nie wiem, co mu powiedział, bo żaden z nich mi się nie zwierza. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę słuchaczy.
Pan Napieralski był bardzo zadowolony, mówiąc o kandydaturze pana profesora Marka Belki.
Opisał pan Aleksander Kwaśniewski. Natomiast zwracam uwagę, że pan Aleksander Kwaśniewski jest w tej chwili takim ukraińskim agentem wpływu, ponieważ jest zatrudniony w Stowarzyszeniu Jałta Dzisiaj, które jest założone i finansowane przez takiego nababa ukraińskiego Wiktora Pińczuka. Ten Wiktor Pińczuk pochodzi z żydowskiej rodziny i zawsze miał dryg do interesów, ale miliarderem stał się dopiero wtedy, kiedy się ożenił z córką prezydenta Ukrainy Leonida Kuczmy. Wtedy rzeczywiście wskoczył do pierwszej ligi i obecnie obok takiego chyba Tatara Rinata Achmietowa jest największym nababem, największym takim oligarchą na Ukrainie. Pomarańczowa rewolucja troszeczkę go tam przystopowała, ale tak rzeczy nie stracił ani kopiejki nawet na tym. Natomiast no teraz to znowu rozwija skrzydła i zatrudnił u siebie pana Aleksandra Kwaśniewskiego. Więc nie wiem, jakie tam obietnice mógł złożyć w związku z tym pan Aleksander Kwaśniewski panu przewodniczącemu Napieralskiemu, ale coś przyjemnego albo coś ważnego musiał mu powiedzieć, żeby już się dalej kandydaturze pana profesora Belki nie sprzeciwiał. No i to oznaczać może taką perspektywę przebudowy politycznej sceny. Obecnie rządzi wprawdzie koalicja, takie małżeństwo z rozsądku, no nie z miłości chyba, Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe, ale wszystko...
Chociaż od tej nominacji PSL się zupełnie odciął.
PSL się zupełnie od tej nominacji odciął, co właśnie skłania mnie do przypuszczeń, że jakieś ryzyko PSL dla siebie w tym widzi. To po pierwsze, albo jakiś brak korzyści. Natomiast w perspektywie może to oznaczać przebudowę politycznej sceny zgodnie z życzeniami czy z oczekiwaniami strategicznych partnerów naszych, znaczy nie naszych strategicznych partnerów, tylko strategicznych partnerów, którzy kreują politykę europejską, a zwłaszcza politykę w tej części Europy, w której my się znajdujemy. Mam na myśli oczywiście Niemcy i Rosję. Zwracam uwagę, przypominam, że 5 czerwca U nas ta informacja była zupełnie jakoś pominięta przez media głównego nurtu. 5 czerwca odbyła się konferencja prasowa w Berlinie, na której pani Angela Merkel, kanclerz Niemiec, poinformowała o inicjatywie rosyjskiego prezydenta Miedwiediewa, żeby ustanowić nowy system bezpieczeństwa europejskiego oparty na współpracy na poziomie ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej i Rosji. No, minister spraw zagranicznych Unii Europejskiej, ta pani Ashton, taka Angielka podobna do konia, robi to, co jest zgodne z interesem politycznym Niemiec, no a rosyjski minister spraw zagranicznych robi to, co jest zgodne z interesem politycznym Rosji. W tym kontekście nasz minister, znaczy polski minister spraw zagranicznych, pan Sikorski, niewiele będzie miał do roboty poza robieniem min. No i rzeczywiście w tej sytuacji to nie ma potrzeby, żeby tyle samolotów dla rządu kupować, bo rząd do Berlina czy do Moskwy to może koleją jeździć.
Zresztą pewnie Niemcy będą budowały bardzo szybko kolej do Warszawy. Ale
to na pewno.
Ja mam jeszcze w kwestii Krajowej Rady, bo jeżeli zostało to sprawozdanie odrzucone wczoraj przez Sejm, pod koniec maja przez Senat, tak samo stanie się, bo o tym mówił pan marszałek Komorowski, pełniący obowiązki prezydenta RP, to się dzieje też przed wyborami. To ważne, bo pan wspomniał o tym udzielaniu koncesji. Za chwilę rozpocznie się nowe rozdawanie z racji tego, że telewizja analogowa zmieni się w cyfrową na ziemi. O tym może się niewiele mówi, może środowiska tylko tym zainteresowane, ale nowe rozdanie to znaczy, że może być zamiast 7 kanałów telewizyjnych, Telewizja Polska, program pierwszy, drugi, regionalna telewizja, która w każdym województwie ma też swoją jedną czy kilka stacji naziemnych, TVN, Polsat, TV4 i Puls, też kiedyś telewizja katolicka, też tak dostała tych częstotliwości, żeby za dużo nie miała, tu już nie będziemy mówili kto za co jak odpowiada, żeby się ta telewizja nie rozwijała, ale dzisiaj jest tak, że ona już jest na pierwszym multipleksie cyfrowym, naziemnym i zaczyna się rozwijać. I teraz pytanie, kto będzie odpowiadał za udzielanie koncesji, kto będzie decydował o tym, kto na przykład będzie operatorem multipleksów, bo mówi się o 7 multipleksach docelowo, czyli 7x7 na ziemi. To jest duży tort i teraz kto jak go będzie dzielił i na przykład może być decyzja o operatorze aktywnym albo pasywnym. Pasywny to będzie taki, który przyjmie tych, którzy dostaną koncesję z rąk Krajowej Rady, jeżeli ktoś się będzie starał i spełni warunki, ale może być aktywny, czyli to on będzie decydował, kogo sobie dobierze, więc ta decyzyjność Krajowej Rady wydaje się w tej sytuacji jest bardzo ważna, bo będzie się pewnie napierało na to przed Euro 2012 w Polsce, żeby te multipleksy ruszały coraz mocniejszą parą i teraz kto zdecyduje o tym, kto na nich będzie, czy kto będzie nadawał w Polsce na wiele, wiele lat.
Proszę ojca, ja się nie znam na tych technicznych szczegółach, więc nie będę się na ten temat wypowiadał, natomiast wydaje mi się, że o tym, kto będzie ten tort dzielił i według jakich kryteriów ten tort będzie dzielony, to będą decydowali ci, którzy stworzą nową Krajową Radę. To, co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości. I wydaje mi się, że że to postępowanie będzie się dokonywało według dwóch kryteriów. Po pierwsze kryterium biznesowego. Komu dać, żeby się podzielił, ten dostanie te możliwości, kto będzie rokował nadzieję, że się podzieli, albo kto w ogóle będzie osobą podstawioną przez starszych i mądrzejszych. I drugie kryterium, oprócz kryterium biznesowego, to będzie kryterium polityczne. I tutaj być może, że jest to, że zmiana Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji może oznaczać jakieś trudności, na przykład dla telewizji Trwam czy dla Radia Maryja, bo te stacje też są objęte systemem koncesyjnym. A bardzo wiele środowisk w Polsce, w tym również środowiska bardzo wpływowe, nie ukrywają zamiaru no jeśli nie likwidacji, to w każdym razie spacyfikowania Radia Maryja jako medium, które samym swoim istnieniem zagraża czy zaburza ten ład medialny ustanowiony w 1989 roku przez generała Kiszczaka, jego agentów i pożytecznych idiotów. I to może rzeczywiście oznaczać taki problem, więc ta rzeczywiście wolność słowa w Polsce może zostać albo bardzo ograniczona, albo wręcz zagrożona, podobnie jak w czasach Józefa Stalina, kiedy to tylko jeden głos był dopuszczony na forum publiczne.
Bardzo dziękuję za rozmowę, panie redaktorze. Dobrego popołudnia.
Nawzajem.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Naszym gościem był pan redaktor Stanisław Michalkiewicz.